Naszą ostatnią rozmowę skończyliśmy na okresie tuż przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego 13 grudnia 1981 roku. Każde nasze spotkanie odbywa się w domu pana Kirsteina, w pokoju pełnym dokumentów i pamiątek z tamtych czasów.
Zanim przejdziemy do tego dnia 13 grudnia, chciałem jeszcze może przedstawić, co nie zrobiłem w tamtej audycji, pierwszy skład Solidarności, zarządu MKZ-u.
Dla tych młodszych roczników, co ten skrót oznaczał?
Tak, tego młodsi mogą nie wiedzieć. Było to Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność. Jak zakładaliśmy, jeszcze nie było tego Solidarność. Solidarność dopiero troszeczkę później przyjęliśmy jako nazwę Związku Solidarności. Ale wróćmy do tego naszego składu, pierwszego składu władz. I tak, przewodniczącym był pan Bardon, również później 13 internowany. Wiceprzewodniczącymi był pan Geleta i Roman Kirsztajn. Sekretarzem był pan Pawluszkiewicz oraz skarbnikiem pani Kurowska. Członkami pan Głowiński, Zbigniew Ogrodnik, Nowak, Hawryszczuk i Zembrzucki. MKZ w tym składzie przetrwał do 21 grudnia
1980 roku.
Tak, pan Bardon rezygnuje z działalności. Zresztą to było dość często spotykane w Polsce. Cała chyba południowa Polska rezygnowała z tych pierwszych przewodniczących Solidarności. Tak począwszy Dolnośląski, kiedyś wrocławski MKZ, tam pan Piórkowski zrezygnował. Następcą jego był Władek Frasyniuk. W Jastrzębiu również musiał zrezygnować pierwszy przewodniczący. W Krakowie pierwszy przewodniczący zrezygnował. No i w Opolu pierwszy przewodniczący. Natłok może tych wszystkich prac. Zresztą Solidarność w ogóle podzielona była na takie etapy. Pierwszy jakiś organizacyjny, drugi już działania, przeciwdziałania tym władzom. No i trzeci już organizowanie, no to już było taki bardzo poważny etap Solidarności trwający aż do 13 grudnia. Ja byłem jedynym, który od początku do 13 grudnia był w zarządzie regionu. Najpierw jako wiceprzewodniczący od 21 grudnia 80 roku do lipca, końca lipca 81 roku przewodniczący MKZ-u i następnie po wyborze pana Stanisława Jałowieckiego na przewodniczącego, gdzie osobiście nie startowałem do wyborów na przewodniczącego, zostałem wiceprzewodniczącym zarządu regionu.
Przychodzi noc z 12 na 13. Czym ona dla pana była?
Czym ona była? Ona się zaczęła dość przyjemnie, ponieważ wieczór spędzałem u kolegi, który mieszkał na 10 piętrze, ja na drugim, na Habrach. Jego żona była sekretarką u nas w zarządzie regionu. Tam siedzieliśmy sobie, nawet chyba winko popijając, rozmawiałem z nim o sytuacji, jaka w kraju może być, ponieważ 2 czy 3 dni przedtem rozmawiałem z byłą posłanką, panią Dorotą Simonides, na temat sytuacji. Ona oświadczyła, że stanu wojennego to chyba w Polsce nie będzie, ale może być stan wyjątkowy, ponieważ konstytucja tak przewiduje, że skończyła się sesja sejmowa, więc nie może wprowadzić stanu wojennego. Stan wyjątkowy i owszem. Rozlega się pukanie do drzwi. To była godzina przed 12 chyba. Wchodzą panowie, pytają o żonę jego. Żony akurat nie było, była w górach na 2 czy na 3 dni. No ale oni się domagają, że będą do pokoi zaglądać. Oczywiście w jednym pokoju siedzę ja. Pytają się, kto jestem. No jak odpowiedziałem nazwisko i chciałem się też dowiedzieć, co oni chcą od tej pani, bo to mówili, że o pracę jej chodzi. Przedstawiłem się jako przewodniczący, ale nie musiałem się przedstawiać. Już wiedzieli, kim jestem. Kazali poczekać, już się nie dopytywali o panią Żuraw i pobiegli na dół. Za chwilę jeszcze więcej przylatuje, sprowadzają mnie na dół. No i już wtedy się zaczęło. Jak żona opowiadała, zapukali do niej o godzinie chyba za 5, za 10, 12. Jeden pan się pokazał tylko wizjatorku. Przedstawił się jako kolega mój z Gdańska, ponieważ w tą noc odbywało się posiedzenie Rady Krajowej, że ma pewne informacje do niego. No to żona otworzyła, jak otworzyła, tak wpadło kilka osób i szukali mnie. No ale za chwilkę informacja dotarła na dół, że jestem, wzięli mnie do domu, kazali się ubierać i że będziemy wychodzić, bo jestem zatrzymany. Żona dzieci pobudziła. No, wtedy im zacząłem przedstawiać sytuację, że zamykają tatę, nie wiadomo dlaczego.
Ile dzieci miały lat?
Najstarszy był Piotr, to miał 10 lat, Iwonka miała 6 lat i najmłodsza córka była z marca. Maleństwo, no, miała ile? 9 prawie miesięcy. Najbardziej na to wszystko reagował Piotr, który był najstarszy. Zapewniałem im, że wyjdę na pewno szybko, że to jakieś nieporozumienie, ponieważ tu o internowaniu jeszcze nie było mowy. Nie wsadzili mnie od razu do piwnic komendy, tam do aresztu, tylko zawieźli mnie do góry. Chyba to był pan Nowosielski, chyba zastępca pana Urantówki, i tam prowadził ze mną rozmowę, ponieważ miałem jechać 13 na święcenie sztandaru do Prudnika. Oni o tym wiedzieli, no i czy może dojść do jakiejś rozruby. Po prostu pytali mnie się, co tam, jak. Twierdziłem, że jeżeli oni nie sprowokują, to nie będzie żadnej rozruby. I tak się stało. Sztandar został poświęcony i schowany. Po jakiejś godzinie, półtora sprowadzili mnie na dół do celi, no, w której już siedzieli znajomi. Między innymi pan Ciecierski, o, i kilku innych. Ciemna, mokra, straszna cela. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, tylko co chwilę słychać było hymn i przemówienie Jaruzelskiego, które żeśmy tak ledwie rozumieli, bo to na korytarzu. Ja ich poinformowałem, ponieważ pan, który mnie tam przesłuchiwał, powiedział mi, że jest to stan wojenny.
Jak pan przyjął tę wiadomość?
Nie byliśmy na to przygotowani, chociaż w kulisach gdzieś kiedyś tam w grudniu opowiadano, że szykują dla nas, dla działaczy Solidarności, gdzieś w Mongolii jakieś obozy. No wiem, ani wtedy to nam się wszystko ukazało, że niestety może być to realne. Strach, panował strach. Baliśmy się wszyscy, którzy tam byliśmy. To nieprawda, że byli wielcy bohaterowie.
Minęła noc, przyszedł dzień. Co on przyniósł?
Dzień przyniósł to, że krótko po południu, po spożyciu tam jakiegoś, nie wiem, chyba chleba, zresztą to się nikomu jeść nie chciało. To brudna cela z kocem czarnym, brudnym, śmierdzącym. W rogu stał taki pojemnik na to, żeby można było się załatwić, śmierdzący. Wołają nas po południu, żeby wychodzić z celi. Przed drzwiami były przygotowane, wtedy nazwane suki, to takie były samochody dla przewożenia więźniów, i przewieziono nas na ulicę Sądową. Wsiadając tam, również nie wiedzieliśmy, ponieważ nikt z nami się nie mógł kontaktować, nic mówić, ani policjanci, ani służba, nic. Więc byliśmy pełni obaw, gdzie my jedziemy. No ale to się skończyło bardzo szybko, bo z Powolnego na Sądową nie jest daleko. Tam nas wysadzono i wprowadzono do cel z osadzonymi tam.
Jak was przyjęli?
Pani powiem, że z wielkim szacunkiem. Oni uważali, zresztą tak było, że jesteśmy więźniami politycznymi. Nas częstowali skrętami. Nawet dochodziło do tego, że nie chcieli dać mi łóżka zaścielić, że oni pościelą. Ale na to się nie zgadzałem.